Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński
i Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Dzisiaj gościem Sportowej Łomży jest Marcin Piotrowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży oraz trener UKS 4. Dzień dobry.
I prezes.
I prezes dobry, jednocześnie.
Tak, oczywiście. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Dlaczego koszykówka i dlaczego akurat dziewczyn?
Dlaczego koszykówka? Koszykówka, dlatego że jest to piękny sport przede wszystkim. Jeżeli chodzi o koszykówkę, ja sam ją pokochałem w latach młodzieńczych, ponieważ sam uprawiałem i grałem w tą koszykówkę. Uważam, że jest bardzo fajnym sportem, który angażuje bardzo dużą rzeszę młodzieży. Jest to gra zespołowa, w której dzieci mogą się rozwijać, nabywać nowych przyjaźni i uczyć się nie tylko tego, jak zachować się na boisku, ale też przede wszystkim uczyć się tego, jak żyć.
Czy koszykówka niby jest sport... Czy naprawdę koszykówka jest sportem popularnym? Może tak?
Znaczy, jeżeli chodzi o popularność na świecie, na pewno tak. Natomiast w Polsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu była bardzo popularnym sportem. Jeszcze myślę, że moje pokolenie wychowywało się na meczach NBA, na Michael Jordanie, na wielu, wielu innych takich idolach. Później było troszeczkę słabiej z racji tego, że nie było emisji meczy i tak ogólnie dostępnych. Wiadomo, że piłka nożna zdominowała tutaj taką popularność. Natomiast jeżeli chodzi o odbudowywanie tego, jest to wszystko na bardzo dobrym poziomie. Nasze drużyny seniorskie, czy to kadra mężczyzn, czy kobiet, noszą coraz większe sukcesy, no i ta popularność wraca i też dzieci to widzą i chcą się angażować i grać w koszykówkę.
Bo myślę, że teraz w Łomży bardzo często przybija się ta informacja o tym, że dziewczyny UKS4 znowu osiągnęły jakiś sukces, to też wasza zasługa, bo umiecie się rozreklamować, wysyłacie różnego rodzaju komunikaty, ale jeszcze niedawno, jak ja byłem w gimnazjum, czy nawet w szkole podstawowej, no to mówiło się o SP10, SP9, ewentualnie gimnazjum numer 8 i to były takie drużyny, które gdzieś tam wiodły prym, jeżeli chodzi o koszykówkę. Od kilku ostatnich lat jest to jednak UKS4. Skąd ta zmiana? Bo podejrzewam, że to były takie potrzebne zmiany u samej podstawy gdzieś.
Tak, rzeczywiście tak jest, jak pan tu wspomniał. Wcześniej tą koszykówkę promowała dziewiątka, dziesiątka i też kluby, które przy tych szkołach funkcjonowały. I stąd też pojawił się mój pomysł, tak? Jak jako młody nauczyciel zacząłem pracę w szkole podstawowej nr 4, pomyślałem, że warto byłoby coś zrobić więcej. Nigdy nie chciałem być tylko zwykłym nauczycielem, bo jak gdyby uważałem, że praca samego nauczyciela to nie jest to wszystko, co chciałbym w życiu robić. Chciałem jeszcze dołożyć coś więcej od siebie, osiągnąć jakieś sukcesy, wychować kilka fajnych zawodniczek. Stąd też pomysł na to, żeby stworzyć klub. Klub powstał przy naszej szkole. Na początku zeszły tylko zawodniczki naszej szkoły, natomiast w miarę rozrastania się wszystkich grup i popularyzacji właśnie klubu i tej dyscypliny w Łomży, zaczynały spływać do nas nowe zawodniczki z obrzeża miasta Łomży, z innych szkół w Łomży. Mamy teraz nawet już dziewczynki, które przyjeżdżają do nas na treningi z samego Białegostoku, bo chcą z nami trenować, wiedzą, że poziom w naszym klubie jest wysoki i przyjeżdżają nawet na treningi i grają z nami.
Jak już jesteśmy przy początkach UKS4, jak wyglądały początki, jeśli chodzi o zainteresowanie samych dziewczyn? No bo mówi pan, że faktycznie jako nauczyciel gdzieś tam ta inicjatywa pojawiła się z perspektywy tego wychowawcy, wychowania fizycznego, a jak wyglądało zainteresowanie dziewczyn i w jaki sposób zachęcaliście te młode osoby do tego, żeby jednak zaczęły trenować, no, tak, bo to nie były pewnie osoby, które interesowały się koszykówką, a to zainteresowanie raczej wychodziło dlatego, że jednak trenowały ten sport.
Ja mam ogromną przyjemność pracy w szkole podstawowej. To jest coś, co zawsze chciałem robić i przede wszystkim praca z młodymi dziećmi jest bardzo wdzięczną pracą i wiąże się z tym, co pan mówił, bardzo ciekawa historia, ponieważ kiedyś na pierwszej lekcji, na początku roku szkolnego, poszedłem do klasy, chciałem zachęcić dzieci do udziału właśnie w zajęciach z koszykówki. No i oczywiście, jak to młody nauczyciel, wchodzę do klasy, pytam, kto by chciał grać w koszykówkę? No wszystkie dzieci podnoszą ręce, że chcą, a jedno dziecko pyta, proszę pana, a podnosi rękę, proszę pana, a co to jest ta koszykówka? To tak się przez siatkę rzuca na drugą stronę? I to pokazuje, że na tym etapie klas 1-3, pierwszej, drugiej klasy, te dzieci jeszcze nie wiedzą, co chcą grać. One nawet nie wiedzą, co to jest koszykówka, co to jest siatkówka. Pewnie wiedzą, co to jest piłka nożna, bo gdzieś tam z tatą chłopcy oglądają te mecze i dużo więcej o niej wiedzą. Natomiast o innych dyscyplinach byłoby trudniej, jeżeli chodzi o wiedzę. Natomiast jeżeli nauczyciel potrafi zachęcić dzieci do tego, by przyszły na te pierwsze zajęcia, na tych zajęciach stworzyć ciekawe ćwiczenia, gry, zabawy, rzeczy, które będą ciekawiły dzieci, to bez względu na to, jaka to będzie dyscyplina, te dzieci to pokochają, bo kwestia jest tego, żeby zaciekawić, zainteresować i od tego się zaczyna. I jeżeli na pierwszym treningu będzie mi się podobało, przyjdę na drugi, trzeci, na czwarty, to na piątym możemy im powiedzieć, słuchajcie, to mieliście koszykówkę. Oni nawet nie wiedzą, że to jest koszykówka, a tak naprawdę były to zajęcia ogólnorozwojowe z elementami jakichś gier zespołowych. I później umiejętnie prowadzone dzieciaki będą już szły w kierunku koszykówki albo też innej dyscypliny. To kwestia właśnie tego, kto prowadzi te zajęcia.
I to jest też o tyle łatwiejsze, jeżeli chodzi o UKS-y, bo często koszykówka, ona jest od razu po szkole, daleko nie ma, jest blisko, znamy tych nauczycieli, bo nie nauczają nas WF-u, więc nawet mi się zdarzyło, że dwa razy byłem na treningu koszykówki, a trenerem był pan radny Wojtkowski.
Tak myślałem.
Więc też jest o tyle łatwiej, że nie trzeba dzieci wozić na drugi koniec miasta i tak dalej, tylko znają takie bardziej już przyjazne środowisko, jest pewnie pół klasy chodzi na tą koszykówkę, więc te początki na pewno są łatwiejsze niż w zwykłym takim klubie.
Oczywiście, że tak, no, ale tak szczerze, większość klubów wywodzi się gdzieś tam z UKS-ów, tak? To są, na początku zaczynają swoją pracę przy jednej z dwóch szkołach. My muszę powiedzieć, też mamy zamiar tak, żeby prowadzić nasz klub, żeby on się rozrastał i za chwilę, żebyśmy mogli prowadzić zajęcia w kolejnej szkole, bo tak już nawet jest, bo mamy współpracę z Guksem Olimpijczyk Łomża, gdzie też prowadzimy swoje zajęcia, dajemy swojego trenera, który tam prowadzi zajęcia i współpracujemy, wymieniamy się zawodniczkami, chcemy też jeszcze rozszerzyć swoją działalność, tak? Oczywiście jest łatwiej, gdy te zajęcia są w danym budynku, w danej szkole, bo dzieci są z tego rejonu, mają blisko, mogą zostać od razu po szkole. To są rzeczy, które ułatwiają przede wszystkim to szkolenie. Natomiast muszę podkreślić, że im lepszy klub, im lepsza opinia o klubie i profesjonalnie przygotowane drużyny doprowadza do tego, że takie dobre zawodniczki nawet z odległych miejscowości chcą u nas grać, chcą u nas trenować i tak jak już mówię, no mamy teraz czwórkę zawodniczek, które przyjeżdża z Białegostoku, która nie tylko na mecze, ale przyjeżdżają też na treningi, więc widać, że po prostu rodzice są świadomi tego, że tutaj jest dobry poziom i chcą rozwijać swoje umiejętności.
No dobrze, mówimy właśnie tak jak Bartek wspomniał o tym, że bardzo często to, że dziecko idzie tak na zajęcie do danej szkoły, determinuje fakt, że ta szkoła jest blisko, że to dziecko się w tej szkole uczy, no ale rozmawiając o UKS-4 jesteśmy w momencie, w którym mówimy o zespole, który jakby osiąga sukcesy w kolejnych rocznikach, też dziewczyny grają w wojewódzkich reprezentacjach poszczególnych lat i co pana zdaniem jakby decyduje o tym, że to dziecko już konkretnie, tak, to dziecko, ta dziewczynka jednak wybiera UKS-4, a nie nawet chociażby zespół z Białegostoku?
To jest taki temat, który dzieci i rodzice zaczynają wybierać świadomie. Jeżeli widzą, że trener jest zaangażowany i że bardzo profesjonalnie podchodzi do zajęć, że to jest naprawdę wszystko przemyślane, że nie ma tam zajęć na macie, tylko trener przygotowuje trening, dziewczynki widzą, z zaangażowaniem w tym treningu uczestniczą. Nasze zaangażowanie, które my jako trenerzy wkładamy w zajęcia, jest od razu oddane nam przez nasze zawodniczki. Jeżeli trener żyje treningiem, to i dziewczynki będą żyły treningiem. Jeżeli, no niestety, czasami bywa tak, że po prostu komuś się nie chce i zrobi 10 raz już te same ćwiczenie i dzieci momentalnie to widzą. To są bardzo mądre, inteligentne osoby, widzą, co się dzieje na treningu i to się później przekłada na efekty. Promocja naszego klubu jest głównie przez ilość wygranych meczy i udział w imprezach sportowych na najwyższym poziomie. Czy ćwierćfinały Mistrzostw Polski, czy półfinały Mistrzostw Polski, czy Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, czy międzynarodowe turnieje, ogólnopolskie turnieje. Musimy się pochwalić tym, że jednak no, w tych wszystkich zawodach sportowych jesteśmy obecni i bardzo często odnosimy duże sukcesy. Przez to też promujemy tą dyscyplinę w naszym mieście i województwie.
Mówi pan o trenerach. Niektórzy nie zwracają uwagi na to, jak ważne jest na przykład szkolenie samych trenerów, żeby mieli duże kompetencje. Właśnie chciałem zapytać o to szkolenie trenerów w UKS 4. Czy to są po prostu nauczyciele WF-u, którzy są pasjonatami? Czy pan, podejrzewam, jako taka osoba nadzorująca, może nawet gdzieś, mówi, żeby się szkolili, zachęca do tych szkoleń? Jak to wygląda?
Znaczy, my mamy taką przyjemność uczestniczyć w takim projekcie, który się nazywa Szkolny Ośrodek Młodzieżowy Koszykówki. To jest jak gdyby ogólnopolski projekt, który zrzesza wszystkich trenerów oraz zawodniczki. Dzięki temu prowadzimy właśnie zajęcia, ale i dzięki właśnie tej inicjatywie możemy brać udział w rozmaitych szkoleniach. I te szkolenia są bardzo ciekawe. Są to 2-3-dniowe szkolenia, na które wyjeżdżamy 2-3 razy do roku. Szkolimy się na tych właśnie spotkaniach i naprawdę trenerzy mogą podpatrzeć, mogą zobaczyć najlepszych w Polsce, a często też są to trenerzy zagraniczni. Ci, którzy odnosili gdzieś w Hiszpanii sukcesy, gdzieś w takich miejscach, gdzie naprawdę ta koszykówka jest bardzo popularna. I to moim zdaniem jest właśnie kluczowe, że ci trenerzy mogą podglądać tych najlepszych trenerów. Nie ukrywam i mówię to wszystkim młodym trenerom, tym, którzy pracują u mnie w klubie, że teraz ogromną wiedzą jest umiejętne korzystanie z internetu i z mediów społecznościowych. Naprawdę w tych mediach społecznościowych teraz można mnóstwo rzeczy pozyskać, tylko tak naprawdę trzeba chcieć i trzeba się chcieć się przygotować do treningu. Jeżeli chcemy się przygotować, znajdziemy mnóstwo pomocy edukacyjnych. Oczywiście trzeba je filtrować, tak? Każdy trener musi dostosować do swojej grupy, każdy musi wyciągnąć wnioski, czy to jest dobre, czy nie. Ale z doświadczeniem wiemy, że jeżeli umiejętnie z tego korzystamy, to naprawdę możemy prowadzić atrakcyjne zajęcia.
I to muszę potwierdzić na przykład. Ja mam teraz UEFA-C, skończyłem kurs, jestem trenerem piłki nożnej.
Gratuluję.
Dziękuję bardzo. I sam właśnie z tego korzystam, że ta wiedza jest dostępna bardzo często za darmo. Jest tego mnóstwo w internecie. Oczywiście są też takie pomocy jak książka na przykład z jakimiś tam różnymi propozycjami ćwiczeń i tak dalej, więc tego jest naprawdę dużo. Tylko trzeba po prostu chcieć i dojdzie się do wszystkiego. I też spotkałem się z taką opinią, że dzisiaj trenera właśnie, który był na zagranicznych stażach, mówi, że dzisiaj tej wiedzy jest tak dużo. Są podcasty, są jakieś tam szkolenia, webinary, że nie trzeba tak naprawdę na staże zagraniczne jeździć.
Dokładnie, tak, zgadzam się w 100%. No, to, o czym pan wspominał, ja też to stosuję u siebie i wiem, że sprzeda się to efekty, natomiast umiejętne wykorzystanie i dostosowanie do swojej grupy jest też bardzo ważne, bo ten z doświadczeniem wie, że nie można pewnych rzeczy robić z grupą, która nie jest na to gotowa. Jeżeli już jesteśmy gotowi, to realizujemy. Jak miałbym... Może moje doświadczenie jak trenerskie nie jest nie wiadomo jak długie, natomiast...
Mi się wydaje, że pan prowadzi te dziewczyny już lata mijają.
Dobrze, jest to pewnie 14 lat już, ale myślę, że jak będzie to już 30 lub 35 lat, to wtedy powiem, że to jest moje duże doświadczenie, natomiast ja jeszcze uważam, że jeszcze muszę wiele się uczyć i cały czas wzbogacam swoją wiedzę. Natomiast to, co powtarzam swoim młodym trenerom, którzy dopiero zaczynają, to jest cierpliwość. Przede wszystkim cierpliwość i dbałość o szczegóły. Sam wiem, będąc młodym trenerem, bardzo często, bardzo szybko chciałem coraz więcej, coraz trudniejszych elementów. Chodziliśmy za szybko. Teraz grupę, którą prowadzę, którą na przykład będziemy mogli obejrzeć w tą sobotę na turnieju ogólnopolskim pod patronatem prezydenta miasta, może pana Mariusza Chrzanowskiego, na turnieju. Będzie można ją zobaczyć, ale z nią właśnie już pracuję bardzo powolutku, nie śpieszymy się, dbamy o szczegóły, o każdy element. Jeżeli widzimy, że grupa jest gotowa, już opanowała te podstawy, ta piramida tego kształcenia musi być zachowana, te podstawy muszą być zrobione, żeby można przejść dalej, bo jeżeli nie, to prawdopodobnie te dzieci nauczą się tego, tylko później będzie to dużo, dużo dłużej trwało. Natomiast jeżeli będziemy robili to systematycznie i powoli, to wbrew pozorom zrobimy to szybciej.
Nawet na kursach się podkreśla, że bardzo ważna jest cierpliwość u trenerów, że czasami pierwsze efekty naszej pracy będą widoczne po pół roku treningu na przykład, tak? A to a propos trenerów, którzy chcą być nowymi Guardiolami, Mourinhami, pracując z młodzieżą, tak?
Oczywiście, że tak. No, cierpliwość. I ja nie powiem, że jestem idealny w tej kwestii, bo wiadomo, że każdy z nas popełnia błędy i prawdopodobnie dzisiaj, jak sobie przeanalizuję, ile błędów w życiu popełniłem, to się wstydzę, natomiast dało mi to tyle, że po prostu wyciągnąłem wnioski i teraz wiem, jak dalej mam pracować z młodzieżą.
Wiesz, mówimy o szkoleniu trenerów, ale też jakby nieodzownym elementem jest sama rekrutacja, bo akurat wiem, jak to wygląda na tym podwórku, że tak powiem, piłkarskim, gdzie zapotrzebowanie na cały czas jest widoczne i wiadomo, że tak jak mówiliśmy wcześniej, też pan mówił, że w piłce nożnej teoretycznie łatwiej znaleźć kogoś, kto będzie tym trenerem, będzie się zajmował szkoleniem młodzieży, a jak rekrutacja i fakt oceniania jakby tej wiedzy, umiejętności trenera wygląda w koszykówce i czy trudniej znaleźć taką osobę, która zajmie się przygotowywaniem młodych zawodników w koszykówce?
Muszę przyznać, że nie jest to prosta sprawa. Jeśli chodzi o środowisko tutaj lokalne, miasta Łomży, no bo nie ukrywajmy, to nie są wielkie pieniądze i jak gdyby nikt nie zmieni swojego adresu zamieszkania po to, by przyjść trenować w Łomży, więc musimy opierać się na ludziach tutaj z Łomży lub z okolic. Przede wszystkim pierwszym punktem najważniejszym to musi być pasjonat. Jeżeli ma być dobrym trenerem, to musi być pasjonat. Nic tego nie zmieni, nawet jeżeli byśmy zapłacili ogromne pieniądze osobie, która nie do końca to czuje, nie do końca wie, że się może poświęcić, że chce, to nic nie zmieni. Pierwsze, co oceniamy, to przede wszystkim pasja i zaangażowanie. Jeżeli jest to u trenera widoczne, jest on sam chce to robić, no to wie na pewno będzie dobrym trenerem. Kwestia tego, jaką wiedzę posiada, jest troszeczkę mniej istotna, bo to jest do wyuczenia. Jeżeli będzie chciał, nauczy się, skorzysta tutaj z dostępnych materiałów, z wiedzy, przede wszystkim z doświadczenia innych osób. Jeżeli będzie chciał, to oczywiście zrobi. Natomiast kluczowe jest właśnie to zaangażowanie.
To się zgadzam.
Znaczy to w sumie w każdym sporcie jest tak samo, tak?
To prawda, no, że musisz
tylko
mieć tą pasję.
Że tak powiem, tej grupy naborowej, gdzie ona jest raz jest większa, raz jest mniejsza, tak?
Tak, przede wszystkim właśnie ten głód takiej wiedzy, bo jak myślisz, że posiadałeś wszystkie rozumy, to nic z tego dobrego nie będzie. No, Sebastian, musisz zrobić też jakiś kurs, to
nie, ja
na razie masz sędziowski tylko, tak?
Tak, i też raczej tak w to kwestia, tak jak mówi pan dyrektor, znalezienia osoby, która chce się temu poświęcić, tak? I też rozmawialiśmy tak zwanym przy anteniu, że jednak koszt tak zaangażowania w pracę, w spory i tak dalej, no cierpią też inne kwestie, chociażby rodziny, więc też kwestia tego, żeby znaleźć ten złoty środek i też każdej tej dziedzinie poświęcić tyle czasu, ile potrzebujemy.
Dzisiaj czwórka stała się trochę taką sportową szkołą w Łomży. Kiedyś pamiętam PG8 to była taka uznawana za szkołę sportową, no bo tam była klasa ŁKS-u, klasa też koszykówki, a dzisiaj to szkoła podstawowa numer 4 wjedzie prym, jeżeli chodzi o to. I wiem, że te klasy sportowe są już od tych najmłodszych klas.
Tak, tak, właśnie nie będę ukrywał, że to było moje marzenie, żeby tak się stało i powoli je realizujemy. Oczywiście na chwilę obecną mamy 5 klas sportowych. Mam, z czego najbardziej się cieszę, jest to pierwsza, druga i trzecia klasa w tym takim ciągu klasy edukacji wczesnoszkolnej. Jest to nasza duma, bo jeżeli zaczynamy na tym już poziomie, nie powiem sport, ale taką zabawę z tymi dziećmi, przygotowanie ogólnorozwojowe, które jest bardzo ważne. Ja chcę tutaj podkreślić i tutaj szczególnie do rodziców, że proszę państwa, przygotowanie ogólnorozwojowe dzieci jest bardzo ważne. Ponieważ no niestety my zastąpiliśmy podwórka, wyjścia na podwórkę, spędzanie czasu wolnego smartfonami, telewizorami i wszystkimi innymi gadżetami. Nie dajemy tym dzieciom tego ruchu, który jest bardzo potrzebny, a w klasie sportowej my oferujemy ten ruch w ramach godzin wychowania fizycznego w szkole codziennie w wysokości 2 godzin, czyli 2 razy po 45 minut. To jest takie minimalny czas, który dziecko codziennie powinno poświęcić na aktywność fizyczną. Do tego później dochodzą jeszcze treningi później w późniejszych latach. Natomiast my w sposób zorganizowany, profesjonalny przygotowujemy to w szkole i to nas dzięki temu wyróżnia, tak? Dlatego my zaczynamy odnosić sukcesy, ponieważ mamy klasy sportowe plus prężnie działający klub. Sam klub będzie miał bardzo trudno, by osiągnąć sukces. Sama szkoła również, ale jeżeli będzie i klub, i szkoła, i to nawzajem będzie się zębiało i będzie współpracowało ze sobą, to wtedy będziemy widzieli sukcesy. Ja mógłbym tutaj powiedzieć o klubach na przykład z Białegostoku, na przykład jeżeli chodzi o piłkę nożną. Tam te sukcesy właśnie z tego się biorą. Wielokrotnie rozmawiamy tu w środowisku lokalnym, dlaczego na przykład tak jest, a nie inaczej w naszych drużynach sportowych, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Na jakimś poziomie jesteśmy w stanie rywalizować, ale już wyżej. Nie wiem, dlaczego te drużyny z Białegostoku są od nas lepsze. Ale to jest proste, dlatego, że te dzieci tam są w klasach sportowych. One mają po prostu więcej czasu na opanowanie wielu elementów I to jest moim zdaniem taki klucz do sukcesu. Ja rozmawiałem niejednokrotnie tutaj z działaczami klubowymi, jeżeli chodzi o piłkę nożną, że to w ten sposób trzeba. Że to w ten sposób trzeba i ten klub, który dogada się z jakąś szkołą i wspólnie będzie działał, realizował, oczywiście nie po pierwszym roku, ale po 3, 4, 5 latach będzie widać efekt naprawdę widoczny na tle województwa.
No to właśnie a propos Białegostoku, to Jagiellonia Białystok ma klasę sportową od 4 klasy podstawówki. I oni tam idą wszyscy, zamiast WF-u normalnego mają trening, tak, trenerzy z Jagiellonii przychodzą, więc wychodzą im powiedzmy 2 jednostki treningowe, tak, w ciągu dnia, a nie jedna.
No właśnie o to chodzi, bo zobaczcie Państwo, wtedy ten trener ma dużo, dużo większy komfort, ponieważ nie pędzi z tym wszystkim. Jeżeli chce nauczyć zagrania prostym podbiciem, to on ma na to dużo więcej czasu, on je dopracuje do perfekcji, przejdzie do kolejnego elementu. I tak właśnie to się odbywa. My teraz też tak pracujemy. Ja się nigdzie nie spieszę, powoli, zrobimy wszystko, mamy różne dzieci, dzieci różnie reagują, różnie przyswajają wiedzę, różnie adaptują się do tych warunków treningowych. I naprawdę, jeżeli mam czas, to mam komfort, a ten komfort doprowadzi mi do tego, że spokojnie opanujemy wszystkie elementy. I właśnie to na podstawie naszego zespołu, który teraz był w Sielcach na turnieju, pojechaliśmy tam 3 klasami, 2014 rocznik, grał przeciwko 4., 5 klasom, gdzie są 2 lata starsze dzieci, to jest ogromna różnica.
To jest przepaść, jest.
Dziewczynki tam wygrywają jeden mecz, w drugim o włos przegrywają ze starszymi, ale technicznie są najlepsze na boisku, wygrały tam tylko te warunki fizyczne, ale ja wiem, że za rok to jest po prostu, pojedziemy i będziemy sobie na ławce pić kawę i podziwiać, jak pięknie grają, bo już to widać. I myślę, że w ten sposób trzeba pracować.
No właśnie, bo widzimy często, nawet dzisiaj był komunikat o podpisaniu porozumienia, kolejnej tam współpracy między Akademią Łomżyńską, Liceum Mistrzostwa Sportowego
i klubami
sportowymi, między innymi Młodzieżowe UKS. Czyli do tej układanki brakuje tak naprawdę jeszcze tylko szkoły podstawowej.
Szkoły podstawowej, tak. Uważam, że tutaj trzeba było, tak jak już podkreśliliśmy wcześniej, żeby tak, szkoła podstawowa powinna być na tym wczesnym procesie i nie stricte ukierowana na to, żeby oni tam już mieli bardzo profesjonalny trening piłkarski. Nie, bardziej zajęcia ogólnorozwojowe, cała motoryka, gimnastyka, lekkoatletyka, to wszystko można z tymi dziećmi dać w grach i zabawach zrobić. Później można oczywiście już tak elementy techniczne też oczywiście jak najbardziej, ale co zrobimy z dzieckiem na treningu, jeżeli tak naprawdę trzeba uczyć to dziecko pierw biegać?
Dokładnie
bo
tak.
Jak sami
dokładnie
widzimy,
tak.
No niektóre dzieci trzeba naprawdę uczyć biegać.
Mm-hmm. Bo to już pan jest pierwsza osoba, która o tym nam mówi, że dokładnie. Faktycznie pojawiają się dzieci, które nie widać, że brakuje tych postaw, nawet jeśli chodzi o samosprawność fizyczną.
I właśnie to jest to, że jak się widzi te drużyny, które tam funkcjonują razem od podstawówki już w szkole, no to oni mogą być gorsi technicznie, ale oni motorycznie wyglądają dużo lepiej. Oni są sprawniejsi, zwinniejsi, szybsi, a jak masz ten taki skarb ruchowy, to potem każda inna kwestia techniczna przyjdzie ci dużo łatwiej.
Oczywiście, a przede wszystkim każdy trener wie, że jeżeli widzimy, że dziecko jest utalentowane motorycznie, to jest dla nas materiał do pracy, tak? Jeżeli widzimy te wartości motoryczne w tym dziecku, te uzdolnienia motoryczne, no to wiemy, że z tym dzieckiem popracujemy nad tą techniką, a da się to zrobić. W drugą stronę jest trudniej.
No i teraz mówimy tak, że w jakimś stopniu UKS 4 może być przykładem, jeśli chodzi o to szkolenie od tych najwcześniejszych klas, ale pan jakby zaczynał proces tworzenia zespołu jako nauczyciel WF-u, tak? Później został pan dyrektorem tej szkoły i w pana ocenie, jaki wpływ na rozwój takiego zespołu ma to, że jednak pan jest tym dyrektorem tej szkoły i równocześnie prezesem, ale również trenerem takiego zespołu?
Znaczy, powiem Państwu, sukces można zrobić nie mając dyrektora w szkole, który wspiera. Natomiast oczywiście jest dużo łatwiej, ponieważ ja jako dyrektor mogę trochę kreować zaplecze, czy to chodzi o, jeżeli chodzi o sprzęt sportowy, czy też o możliwości dostępu do obiektów sportowych, to mogę naszym trenerom pomóc. Natomiast ja zaczynałem swoją pracę w tej szkole, gdzie mieliśmy tak naprawdę 2 piłki do koszykówki i praktycznie nic. Na sali w tej szkole wisiały kosze na wysokości 3,05, a szkoła miała tylko klasy do 6 klasy, więc powinna grać na 2,60. Nikt nawet nie zauważył, że te kosze są za wysokie, że wiszą takie stare, drewniane tablice, przykręcone prosto do ściany, że to jest wszystko niebezpieczne. Po prostu tam to się odbywało od wielu lat, jak gdyby nikomu to nie przeszkadzało i pewnie by dalej do dziś to się odbywało. Natomiast gdzieś tam w mojej naturze była tak, że chcę dużo rzeczy zmieniać w życiu i doprowadziłem do sytuacji, że mamy teraz dużo lepsze warunki. ale nad tym najważniejszym elementem, który jest nas najbardziej istotny, dopiero pracujemy, bo to jest oczywiście ta sala
sportowa. Jeszcze wrócę do tego, czy są jakieś rozmowy właśnie, żeby w to kooperacja tych różnych szkół i klubów sportowych, szkoła podstawowa numer 4 weszła właśnie, żeby to było takie już kompatybilne ze sobą, czy jeszcze takich żadnych rozmów, negocjacji nie ma?
Czy tak... Na pewno wyszliśmy już z inicjatywą do przedszkoli, bo mamy trenerkę, która prowadzi zajęcia, które nazywają się Biegam, Skacze, Gram, i prowadzimy ją już w przedszkolach. To są dla zajęcia dla 5-6-latków i oczywiście jesteśmy ze swoją ofertą we wszystkich przedszkolach w Łomży. Zawsze na początku roku promujemy te zajęcia i później zapraszamy te dzieci do nas na zajęcia naszej szkoły. I te dzieci po prostu na tych zajęciach mają mnóstwo wspaniałych zabaw, gier, które tak naprawdę... nie jestem w stanie nawet w słowach tego właśnie. To są świetne zajęcia, które naprawdę dzieci się angażują. I to jest to. I później dzięki temu mamy taki obraz dzieci, które chcielibyśmy zaprosić nas do szkoły, do klas sportowych. Wtedy wychodzimy z ofertą do rodziców i jak gdyby to jest ten taki pierwszy proces naboru. W tym roku również weszliśmy też do innych szkół już tutaj też z takimi zajęciami, z propozycją zajęć. Byliśmy w szkole podstawowej numer 10, też tam w klasach edukacji wczesnoszkolnej ze swoimi ulotkami. Nasza maskotka już tam była z trenerami, z dziewczynkami. Jak gdyby też promujemy zajęcia, zapraszamy te dziewczynki do naszej szkoły. W ogóle chciałem powiedzieć, że zapraszamy wszystkie chętne dziewczynki do trenowania, uprawiania sportu w naszym klubie. Fajnie byłoby, żeby te dzieci, które chcą być aktywne sportowo, by przynajmniej raz przyszły na nasze zajęcia. A tak naprawdę mamy w każdym roczniku od 5-6-latków do 15-16-latków, w każdym tym roczniku mamy drużynę i w każdym roczniku mamy zajęcia sportowe, więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.
Czyli, ale jeszcze mimo takiej oficjalnej współpracy tam się nic nie dzieje, że była między klubami. Że słuchajcie, i wtedy kluby mówią dzieciakom, słuchajcie, tutaj jest taka propozycja, jedna klasa, wszyscy razem, trochę więcej sportu będzie, tak? I tam powiedzmy zawodnicy młodzieżowego czy innego klubu sportowego idą.
To nie ukrywajmy, to też jest rywalizacja w jakimś stopniu, tak? No znaczy, bo jeśli mamy dziecko 6-letnie.
Jak masz zawodników, no to ale mamy piłka nożna, to nie ma żadnej rywalizacji.
Znaczy, ale jeśli ktoś wybierze koszykówkę, no to nie bierze piłki nożnej, tak? Na przykład.
Tak, natomiast jeszcze w naszej szkole, bo muszę tu wspomnieć, też mamy oczywiście klasy o profilu piłki nożnej, bo mamy pół dziewczynki, pół klasy są dziewczynki, które uprawiają koszykówkę, a druga połowa chłopcy uprawiają piłkę nożną. I jak gdyby taki oficjalnej, była taka współpraca, muszę przyznać, 2 lata temu z tym zarządem młodzieżowego MLKS-u, który był, to jak gdyby doszliśmy do porozumienia i utworzyliśmy klasę pod patronatem MLKS-u, tak? I ściągaliśmy tych chłopców, gdzieś tam ogłaszaliśmy się na zajęciach, natomiast później zmienił się zarząd w MLKS-ie i jakoś ta współpraca gdzieś tam się rozmyła. Teraz mamy trenera, który pracuje w naszej szkole, mamy trenera z MLKS-u, mamy też trenera z lidera, który pracuje z naszymi chłopcami. Ja jestem oczywiście otwarty na tą współpracę i powtarzam i władzom jednego klubu i drugiego, że ta współpraca stworzona z 2, 3, 4 klubów przyniosłaby tylko i wyłącznie efekty wam w dniach codziennych, później na treningach i w lidze, bo jeśli my popracujemy w szkole, to będzie ciebie łatwiej później na treningach. Mhm.
Najczęściej jednak w kontekście czwórki mówi się o dziewczynach. A czy planujecie pójść w stronę chłopców też, żeby też osiągali dobre jakieś wyniki?
Niewiele osób o tym wie, ale my zaczęliśmy również z chłopcami. Mieliśmy równorzędnie chłopców i dziewczynki. I nawet sam prowadziłem drużynę chłopców i dziewczynek, drugą, dwie jednocześnie. Na pewnym etapie już jak gdyby nie było szans, żebym mógł prowadzić na tym samym poziomie i chłopców, i dziewczynki. Po prostu za dużo czasu to zabierały. Osobą, która jeżeli coś robi, to robi to bardzo solidnie, przykłada się do tego i wiedziałem, że jeżeli będę dalej robił i chłopców, i dziewczynki sam, to po prostu żadnej z tych drużyn nie poprowadzę solidnie i należycie, więc zdecydowałem o tym, że ja wezmę dziewczynki, kolega wziął chłopców i muszę się Państwu przyznać, że my jako malutka szkoła, nawet na pierwszym etapie szkolnych rozgrywek wygraliśmy z 9, więc to był dla nas ogromny sukces, bo to był klub z wielkimi tradycjami, z wieloma zawodnikami, już gdzieś tam myjący swoją markę w Łomży i pamiętam nawet ten dzień, bo to taki jest pamiętny dla mnie dzień, w którym właśnie wygraliśmy z tą 9. Natomiast...
Dyrektor powiedział, że jest wolny od szkoły. Dzień wolny po świętowaniu sukcesu.
Teraz by był wolny.
Teraz by było.
Tak, wtedy byłem tylko nauczycielem w tej szkole. Natomiast musimy być też realistami. Mamy pewne możliwości, jeżeli chodzi o trenerów, mamy pewne możliwości, jeżeli chodzi o obiekty sportowe. Ja nie widzę żadnych przeszkód, można byłoby to robić, tylko na chwilę obecną, nie mając własnej hali sportowej, nie mamy szans, po prostu nie zmieścimy tych grup. My już mamy ogromne problemy, żeby pomieścić same grupy dziewcząt, tak? Natomiast dołożyć drugie tyle chłopców i też jak da się możliwość grania w ligach, wyjazdach, trzeba mieć jak gdyby podwoić liczbę trenerów. To są bardzo trudne sprawy, bo nawet choćbyśmy się chcieli, to tych trenerów na tym rynku tak dużo nie ma i nie jest tak łatwo ich po prostu...
No ale dobrze, na ten moment nie wykluczacie takiej możliwości, tak? Że takie zespoły w przyszłości mogłyby jednak powstać.
Oczywiście, nie wykluczamy takiej możliwości. Nawet tutaj jeden z trenerów deklarował, żeby chciał, więc tylko jeżeli udałoby nam się to rozwiązać, czyli ten dostęp do hal, jest to możliwe, gdy powstanie hala przy naszej szkole.
Właśnie, bo też w mediach bardzo często pojawiają się kwestie dotyczące hali sportowej przez P4. Wiemy, że ten temat jakby już został, czy temu tej kwestii zostało nadane tempo i też trwają prace, jeśli chodzi o przygotowanie projektu. I w pana ocenie, jeśli taka hala by powstała, w jaki sposób, jak bardzo wpłynęłoby to na rozwój i zarówno tego zespołu dziewczynek, który macie teraz, czy zespołów dziewczynek, jak również powstania tych zespołów chłopców i podnoszenia poziomu tych dzieci.
No, nie ukrywam, to jest najważniejszy element dla nas. Ja bardzo głośno o tym mówię i jak gdyby cały czas staram się o to, by ta hala powstała, ponieważ jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że wynajmujemy halę w Zespole Szkół Technicznych nr 4 na Rybakach. Jestem za to bardzo wdzięczny i panu prezydentowi Marszałowi Chrząskiemu i oczywiście też dyrektorowi szkoły, panu Artowi Cieburowskiemu, który dzięki jego życzliwości oczywiście możemy to robić. Natomiast własny obieg pozwoliłby nam dostosować treningi do godzin takich, które byłyby najbardziej optymalne dla naszych zawodniczek. Własny obieg pozwoliłby nam na organizację wielu imprez sportowych, bo uważam, że promować koszykówkę trzeba w ten sposób, żeby robić imprezy sportowe o wysokiej randze właśnie w naszym mieście. Bo wtedy zapraszamy kibiców, zapraszamy rodziców, zapraszamy też młodsze rodzeństwo tych zawodniczek. One przychodzą, kibicują, obserwują i same podpatrują też starsze koleżanki i same później chcą grać. Myślę, że to był bardzo duży taki zastrzyk zaangażowania dla całej społeczności koszykarskiej tutaj w mieście Łomża.
Hala sportowa, to już się dzieje, tak? Przetarg na...
Dokumentację
projektową, czyli tak coraz bliżej, step by step do tej hali.
Tak. To chyba była najlepsza wiadomość w tym roku, jak gdzieś tam zaobserwowałem na stronie miasta Łomży, że został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji. To jest pierwszy krok, mały krok, ale bardzo, bardzo cieszy. Mam nadzieję, że zostanie wyłoniony wykonawca i będziemy mogli rozmawiać o tym, jak będzie wyglądała ta hala. Chcielibyśmy przede wszystkim, by to była hala, na której właśnie, tak jak już wspomniałem wcześniej, mogą i rodzice, i kibice, i mieszkańcy tego miasta przyjść, obserwować, dopingować nasze zawodniczki. No i nie ukrywam, że jest jednym z największych marzeń, to jest stworzenie drużyny seniorskiej.
I o to chciałem właśnie. Też właśnie teraz zapytać, że co się dzieje z tymi dziewczynami, które jednak jest to trochę wyrzeczeń już na tym etapie podstawówki, tak? Trening, wyjazdy, mecze. I że na razie co się z nimi dzieje, tak? One zainwestowały w sport, rodzice się najeździli na turnieje, koniec ósmej klasy podstawówki i koniec, nie ma.
Na chwilę obecną dziewczynki, które w tym roku skończyły szkołę podstawową, są teraz już w liceum, dalej trenują w naszym klubie. Te, które rok temu skończyły, również trenują. Chodzi o to, żeby właśnie utrzymać się i zbudować na ich podstawie zespół drugoligowy. Widzę, że poziom tych dziewczynek, które właśnie skończyły, był bardzo wysoki. Wiem, że jeżeli one będą grały, to na pewno będziemy wszyscy zadowoleni i będziemy mogli obserwować koszykówkę na wysokim poziomie. Jest tam Maja Sierzputowska, która była powołana na zgrupowanie reprezentacji Polski w U15. Jest Oliwia Cwalina, która była też powołana, ale była akurat w rezerwowej grupie, ale też była powołana dwukrotnie do reprezentacji Polski. Są jeszcze inne zawodniczki, które były w kadrze województwa podlaskiego, więc to już jest początek, który staramy się utrzymać. Te dziewczynki przychodzą, trenują na chwilę obecną, nie grają w rozgrywkach w tym roku W16, ale za rok zagrają w W17 już. I to będzie ten ostatni etap, po W17 możemy, możemy robić seniorki, tak?
A, czyli to jest blisko już, tak? Bo tak, bo nie ma drużyny koszykówki, nie ma drużyny siatkówki, jest bardzo ubogo.
Więc myślę, że 2 lata i jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast rozmowy na ten temat już były też z władzami naszego miasta, natomiast kwestia dalej jest tego, dobrze, robimy, możemy to zrobić i zrobilibyśmy to pewnie w następnym roku, tylko gdzie gramy? Są pomysły, były pomysły na przykład różne szkoły, mamy też fajne hale w Łomży, tak? Mamy drugi ogólniak, mamy szkołę podstawową numer 9, no jest kilka tych fajnych obiektów, tak? Tylko czy my zawsze musimy grać na wyjeździe? To jest takie pytanie, bo możemy okazjonalnie wejść do drugiego ogólniaka, możemy okazjonalnie wejść do innej szkoły, ale czy będziemy mogli tam na co dzień trenować? Będzie ciężko.
Ale to podobnie jest, ten problem dotyczy nawet w Warszawie klubów. Ja wiem, że drużyna koszykówki, chyba Legii Warszawa, też nie gra u siebie. Ona wyjazdowo, bo ich hala nie spełnia jakichś wymogów, czy nie spełniała jakoś, czy dziewczyny, już się pamiętam. W każdym razie, że tam jest problem też z halami i grają wszystkie mecze domowe na wyjeździe.
No, są takie przypadki, tak? Natomiast my chcielibyśmy zrobić te optymalne warunki. Wiadomo, że jakby... chcemy im zapewnić takie warunki, żeby trenowały i grały na tej samej hali. Jeżeli to się nie uda, no to jest, są jeszcze inne rozwiązania, tak? Natomiast na chwilę obecną musimy być gotowi. Nie chciałbym zacząć od budowy zespołu i w pierwszym roku zająć ostatnie miejsce w tabeli. Chcielibyśmy, no jak już chcemy coś zrobić, zróbmy to dobrze, na dobrym poziomie. I zbierzmy ten zespół na, taki, który będzie nam przynosił no, zaszczyt, tak? Jest to możliwe, pracujemy nad tym. Może nie powinienem, ale powiem Państwu taką ciekawostkę na sam koniec już tej naszej rozmowy. Spotkaliśmy się z trenerem z Białegostoku, który jak gdyby zadzwonił do mnie, mówi: Marcin Złoje, wiem, że masz fajne dziewczyny, ja planuję zespół drugoligowy, od tego roku będziemy grali w drugiej lidze, czy ty byś nie chciał z nami zagrać meczu sparingowego? Ja mówię, no wiesz, no moje to są dopiero 15-16, mówi, no ale Marcin, nie ma problemu, spokojnie. No dobrze, umówiliśmy się na ten mecz sparingowy, przyjechały zawodniczki, a połowę z tych zawodniczek, którą przywiózł, znałem, bo grały u mnie w kadrze województwa. Mówię, no dobrze, gramy. Mecz skończył się 72-40. Ale dla tych zawodniczek U15, czyli dla nas, my wygraliśmy z tym zespołem, który miał grać w drugiej lidze i może trochę tak przykro, ale myślę, że to był taki też pokazanie trenowi, że
jednak nie.
To nie, jeszcze nie.
I co, przystąpili nie. Na koniec do rozgrywek? Czy
nie, właśnie nie przystąpili.
A, to się
tak właśnie mi głupio z tego, bo może to miało jakiś wpływ na to, że ten jest zdał do zrozumienia, że to je... ja od razu mówiłem, że ja jeszcze nie, bo moje za młode, a ten mówi, nie, to my już gramy w drugiej lidze. Ja mówię, no okej, no super. No i nie przystąpili do tych rozgrywek. To jest moje marzenie. I chyba najwspanialsze marzenie byłoby, jakbyśmy otwierali nową halę i na otwarcie tej hali byłby mecz taki inauguracyjny drugiej ligi kobiet. Mm-hmm. To tak, byłoby piękny scenariusz.
Z drugiej jednak strony, tak, z jednej strony mamy na razie tak fakt opracowania dokumentacji projektowej. Też na pewno pan wie, jak wygląda budowa obiektów sportowych, jeśli chodzi o czas trwania, więc raczej jeśli zakładamy, że to za 2 lata przystępuje się do rozgrywek seniorskich, to chyba obiektywnie patrząc, to chyba nie jest możliwe, żeby w takim czasie postawić taki obiekt, więc pewnie otwarcie przyszłoby na późniejszy okres, ale mam pytanie, czy fakt, że ten obiekt by powstał, powiedzmy, nie wiem, w przeciągu kolejnych lat, wpływał w jakikolwiek sposób na fakt powołania tego zespołu, czy jednak byście byli w stanie na początku grać, że tak pan, jak pan utujął, na wyjeździe?
Znaczy, myślę, że tak, że bylibyśmy w stanie. Znaczy, to, czy powstanie ten zespół bardziej, na to bardziej wpłynie ten czynnik, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Jak uda nam się zatrzymać te zawodniczki, tak? Jeżeli my je zatrzymamy i one przede wszystkim będą dalej trenowały, będą w treningu i będą dalej chciały grać, jeżeli my będziemy widzieć, że mamy dziesiątkę takich bardzo solidnych zawodniczek, to wtedy idziemy do sponsorów, idziemy do miasta i rozmawiamy, chcemy robić seniorski zespół i go budujemy, tak? I to jest bardziej kluczową sytuacją, a jeżeli chodzi o tą halę, no wiadomo, no w Łomży gdzieś pewnie znaleźlibyśmy możliwość, żeby grać, więc na pewno jeżeli będziemy mieli gotowy zespół i będziemy wiedzieli, że to już jest ten czas i ta pora, to wtedy przystąpimy do takich rozgrywek.
Czyli jest to ważna informacja tutaj, że coś się dzieje, tak? Że bardzo możliwe, że nowa drużyna seniorska w Łomży powstanie.
Też to, że ty działacie, że tak powiem, na dwóch frontach. Z jednej strony tak jest miasto, rozpoczyna działanie zmierzające do powstania hali sportowej, z drugiej strony wy tworzycie jakby warunki i kwestie, dlaczego ta hala miałaby jednak powstać, tak? Że jednak jest zespół, który miałby występować na tej hali, jednak nie będzie ona stała pusta i faktycznie jakieś działania będą tam się cały czas działy.
Jeżeli mówimy już o, zahaczyliśmy tutaj o sport seniorski, to czy dostrzega pan to, co my, że część, no może nawet większość działaczy sportowych w Łomży uaktywnia się dopiero styczeń, luty, czyli wtedy, kiedy trzeba wyłożyć ręce, wyciągnąć ręce po pieniądze z miasta.
Czy mówimy pan o działaniach też to promocyjnych, tak naprawdę, szeroko mówiąc.
W cudzysłowie, tak. No dokładnie. Czy pan też to dostrzega, że tutaj jednak większość mówi, żeby nam miasto dało, to my byśmy coś zrobili.
To jest bardzo, bardzo trudny i drażliwy temat. Ja powiem tylko o sobie. Jeżeli mogę powiedzieć, to powiem, że jak zaczynałem jako nauczyciel w szkole, pracowałem 3 razy w tygodniu, prowadziłem 3 treningi tygodniowo, po prostu za darmo i jeszcze musiałem bardzo grzecznie, ładnie prosić o to, bym dostał salę w własnej szkole, żebym mógł prowadzić te zajęcia. Jak robiliśmy ferie zimowe, to naprawdę musiałem bardzo ładnie prosić, żeby ktoś nam otworzył salę tylko, a my sam wszystko zrobimy, dzieci przyjdą, pobawią się i wrócą. Ja oczywiście będę bezpłatnie je prowadził, aby tylko ktoś otworzył salę. I to nie było takie proste, żeby to doszło do skutku. Natomiast prawdą też jest to, że dzisiejszy sport bez pieniędzy jest nie do zrealizowania. Jeżeli chcemy na wysokim poziomie rywalizować, to musimy jeździć na mecze, na turnieje, musimy opłacić transport, musimy opłacić sędziów, opiekę medyczną, zakupić sprzęt sportowy, zapłacić za obiekty sportowe. Są to rzeczy, których nie przeskoczymy i w ogóle bez wsparcia finansowego nie jesteśmy w stanie tego realizować. Natomiast przede wszystkim ważne jest to, by te środki racjonalnie były dzielone przede wszystkim pod kątem tego, ile mamy zawodników, w jakich ligach gramy, jakie mamy sukcesy, ile mamy trenerów. To są takie czynniki, ile mamy w ogóle zawodniczek z licencjami. To są takie rzeczy, które są bardzo ważne.
Ale nie są brane pod uwagę.
Powinny być brane pod uwagę i miejmy nadzieję, że tak właśnie jest i tak właśnie te środki są dzielone. Więc.
Czyli pan tak wymijająco trochę, nie chce pan powiedzieć, że tak, że część środowiska sportowego w Łomży to są lenie. No.
Czyli może nie powiem, że są lenie, natomiast ja sam siebie też nie uważam za wybitnego trenera, natomiast myślę, że jak w każdym środowisku i też również sportowym, są osoby, które w tym powinny być, ale są też takie osoby, które nigdy w życiu nie powinny w tym środowisku być. I największy problem jest taki, gdy tego typu osoby, które no nie powinny tutaj nigdy funkcjonować, są bardzo wysoko w strukturach i zamiast pomagać, to po prostu przeszkadzają. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wtedy właśnie nie będzie dobrego sportu w żadnym mieście. I myślę, że tu postawmy to.
Zapytałbym o nazwiska, ale...
ale na pewno pan nie powie, więc...
myślę, że bądźmy dżentelmenami, jak będziemy rozmawiać.
Jeszcze mam pytanie odnośnie, bo też bardzo często rozmawiamy o kwestiach promocyjnych, tak, zespołów i chyba w naszej wspólnej opinii też UKS 4 może być takim dobrym przykładem dla innych łomżyńskich zespołów. W jaki sposób można informować i promować swoją działalność w internecie, ale nie tylko, tak? I w jaki sposób, czyli jak pana zdanie wpływa to na rozpoznawalność zespołu i na jego rozwój i przyszłe sukcesy, bo też my wskazujemy klubom, że jest taka potrzeba, że czasami warto napisać do kibiców, że są jakieś zawody, są rozgrywki, no ale to nie zawsze przynosi jakby oczekiwany skutek.
Wie pan, to o czym pan wspomina, to jest bardzo ważna kwestia. Ja dawno doszedłem do wniosku, że żyjemy w XXI wieku, w erze Facebooka, Instagrama, TikToka i wielu innych tutaj mediów społecznościowych. I musimy w nich być widoczni, istotni i musimy być profesjonalni, musimy promować klub, ale też i swoje zawodniczki. Ja też wiem, że moja praca, którą wykonuję, to jest praca z dziewczynkami, a jednak dziewczynki potrzebują tego 2 razy więcej niż chłopcy. one chcą siebie zobaczyć, one chcą o sobie przeczytać, one chcą o sobie usłyszeć. W ogóle cała szkoła nasza jest wywieszona, obwieszona zdjęciami naszych zawodniczek. Jak będziecie mieli Państwo możliwość przyjścia, zapraszam. Można zobaczyć nasze zawodniczki, zdjęcia z turniejów, z wyjazdów. To wpływa na promocję w mieście, ale też na promocję w szkole i na większe zaangażowanie naszych zawodniczek, bo jeżeli ona widzi, że jej sukces jest widoczny, że na telewizorach codziennie leci jej zdjęcie w naszej szkole, że o niej się mówi, że ona o sobie przeczyta w gazecie, to jest konkretny power dla nich, żeby później więcej trenowały. A jak mam, no musimy promować ten sport, tak? Musimy promować klub, musimy promować dyscyplinę. No a jak mamy to robić? No najlepszym narzędziem jest teraz no, media społecznościowe, audycje w radiu, za to dzisiaj serdecznie dziękuję. No i wiele, wiele innych rzeczy. No, takimi małymi krokami musimy promować ten sport i zachęcać coraz większą rzeszę dzieci do trenowania.
A niestety część ludzi tego nie rozumie. Jest bardzo duży problem, żeby kogoś tutaj namówić, żeby przyszedł w niektórych klubów, tak? Więc to nas zawsze zastanawia, że macie okazję, żeby fajnie porozmawiać o sporcie. Co u was słychać ciekawego w klubie? Pochwalić się swoimi sukcesami. No to niektórzy robią jakiś wielki problem, żeby tu przyjść.
No to jak gdyby to już podejście trenerów, no... W zależności, jaki mają cel, czy chcą, żeby ich klub był coraz bardziej rozpoznawany, czy chcą, żeby przychodziło coraz więcej zawodniczek i zawodników do nich, do klubu, czy po prostu wolą mieć jedną małą grupę dziesięcioosobową i to im wystarczy, tak? No, nasz cel jest jasny, my chcemy tworzyć nowe grupy, chcemy rozwijać się, chcemy pozyskiwać nowe zawodniczki i chcemy, żeby klub się rozrastał. No i oczywiście dążymy do wspólnego celu tworzenia drużyny seniorskiej i małymi kroczkami powoli to robimy.
Sebastian, co tam piszesz na tym telefonie?
Nic, sprawdzam, bo nas już tutaj realizator pogania z czasem, więc...
A, no to już na koniec możemy zaprosić. Sobota? Turniej?
Tak, w sobotę mamy turniej Zielona 21, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształtowych numer 4. Zapraszam bardzo serdecznie. Będą tam grały dziewczynki, z rocznika 2014. Turniej jest o tyle fajny, że tam nie będzie zwycięzcy, nie będzie porażki, tego kto przegra. Po prostu wszystkie drużyny wygrają, nie będzie odnotowanych punktów, natomiast będzie wspaniała zabawa, rywalizacja, ale bez wyniku, ponieważ to są malutkie dziewczynki. Myślę, że nam i tak dostarczą wielu, wielu emocji, więc serdecznie bardzo zapraszam wszystkich kibiców do wspierania naszych koszykarek.
No i zapraszamy. Ja na koniec chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że warto rozmawiać. Tutaj z trenerem Marcinem mieliśmy spięcie pewnego rodzaju na turnieju, ale to...
Może nie z trenerem, ale z sędzią.
Wtedy z sędzią.
W ogóle co innego.
Ale są jednak wyższe cele, tak?
Ale nie, to chodzi o to, że tak, są emocje różnego rodzaju, od słowa do słowa, ale to ten przykład pokazuje, że warto rozmawiać i tyle, nie chować żadnych jakichś tam urazy do siebie.
Oczywiście, jestem tego samego zdania, natomiast no, pełnimy różne funkcje, jeżeli jesteśmy sędziami, musimy inaczej reagować, jeżeli jesteśmy trenerami albo osobami,
prezesami
to inaczej reagujemy. Oczywiście zawsze trzeba rozmawiać, zawsze trzeba się dogadywać. To tylko wtedy buduje, a myślę, że chyba o to nam wszystkim chodzi.
Marcin Piotrowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży oraz prezes i trener UKS 4 był naszym gościem. Dziękujemy za przybycie.
Dziękuję bardzo.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Szanowski.